bardzo się cieszę, że mogę tu być z wami, że mogę mówić do was dzisiejsze nauczanie. Wierzę, że ten dzień będzie wyjątkowy dla nas wszystkich. Wierzę, że Bóg przygotował coś niesamowitego, szczególnie dla ciebie. Dla każdego z serc, które tutaj jest, które jest otwarte dla Boga, Bóg przygotował coś niesamowitego. Amen? O, jesteście w tym dobrzy. To dobrze, bo będę tak z wami prowadził dialog. W ten sposób okazujecie mi miłość. Kiedy was pytam amen, a wy odpowiadacie
amen.
Aleluja. Chwała Bogu. Wierzę, że najbliższe kilka wykładów, które Bóg przygotował na dzisiaj, które przygotowali nasi mówcy, przemienią nasze myślenie, nasze serca. Wierzę, że Duch Święty będzie przychodził prosto do twojego serca, aby je dotknąć, aby je zainspirować, aby je pobudzić. Wierzę, że nie wyjdziesz stąd tym samym człowiekiem. Aleluja. Ogromnie się cieszę, bo też widzę, że nie znam części ludzi. Cieszę się, że wiem, że będą niektórzy ludzie przyjadą później, będą dojeżdżać tutaj, ale cieszę się, że jesteśmy tu w takiej ilości, że możemy tu stać w jedności i modlić się właśnie o strefę zero, o miejsce, które jest miejscem po wybuchu, w którym nie ma życia. Jest wiele takich miejsc w Polsce, jest wiele takich miejsc w Europie, jest wiele takich miejsc na świecie, gdzie nie ma duchowego życia. I ja wierzę, że Bóg dzisiaj, w dzisiejszych czasach powołuje prawdziwych liderów, prawdziwych przywódców, ludzi, którzy będą zmieniać tą rzeczywistość. Wierzę, że Bóg chce powołać zwyczajnych ludzi do nadzwyczajnych rzeczy. Amen. I dzisiaj o tym będę mówił. Dzisiaj będziemy w księdze Nehemiasza. Jeśli nie wiecie, gdzie to jest, to w mojej Biblii znajduje się to na 435 stronie. Używam Biblii tysiąclecia, więc zachęcam, kto ma Biblię, jeśli nie, niektóre fragmenty będą się tutaj wyświetlały. I chcę dzisiaj wam opowiedzieć historię, która przez ostatnie 8-10 miesięcy inspirowała moje serce, inspirowała serce mojej wspólnoty. Bo wierzę, że Bóg szczególnie chce działać w taki sposób, w jaki poprowadził Nehemiasza. Kim był Nehemiasz? No, Nehemiasz nie był królem, nie był prorokiem, nie był kapłanem, nie był wojownikiem, nie był kimś wielkim i znanym. To był zwyczajny człowiek. Był podczaszym. Był kimś, kto próbował wino przed królem. Miał króla Artaxerxesa, króla Persji, przed którym zawsze, kiedy podawano mu wino, on musiał wypić przed królem. No, też polewał po stołach to wino. Niektórzy z was, nawet większość, myślicie sobie, o, świetną miał robotę. Dlaczego ja muszę siedzieć w biurze, a nie mogę wykonywać jego pracy, rozlewać wino i próbować? Spoglądają na mnie ci, o których mówię. Ale ta praca była fajna tylko do momentu, do którego ktoś nie chciał otruć króla. To była cudowna praca, ale jeśli ktoś chciał otruć króla, to niestety Nehemiasz umierał pierwszy. I ten zwykły człowiek, który próbował wino przed królem, pewnego dnia w jego sercu dzieje się coś bardzo, bardzo wielkiego. Jego serce zostaje złamane. Jak wspomniałem, to nie był jakiś wielki przywódca, wielki lider. To był zwykły, prosty człowiek. I jeśli nie czujesz się jak światowej klasy lider, to mam dla ciebie dobrą wiadomość. Bóg może cię użyć. Bóg może cię użyć. Bo Bóg używa zwyczajnych ludzi do nadzwyczajnych rzeczy.
Amen.
A więc jeśli myślisz sobie, że jesteś najlepszym z najlepszych, że jesteś super, nie wiem, super prowadzisz uwielbienie, jesteś super w tym, co robisz, jesteś najlepszym z najlepszych, to Bóg dalej może cię użyć. Bóg dalej może cię użyć. Ale jeśli myślisz, że jesteś niskich lotów, jesteś kiepski, myślisz sobie, moje życie jest nic nie warte, jestem słaby, po prostu, niczym się nie wyróżniam, to mam dla ciebie dobrą nowinę. Bóg chce i może cię użyć. Bóg chce i może cię użyć. Dziękuję, Sebastian, zawsze to robisz. Myślę, że Bóg przychodzi właśnie do zwyczajnych ludzi i używa ich do nadzwyczajnych rzeczy. Myślę, że Bóg działa w taki sposób. I chcę wam trochę opowiedzieć o kontekście tego zdarzenia, o którym będziemy za chwilę mówić. To jest pierwszy rozdział Księgi Nehemiasza. Otóż jest rok 444, to jest mniej więcej 440 lat przed Chrystusem. I do Nehemiasza przychodzą jego bracia z Jerozolimy i mówią mu, że Jerozolima jest zburzona, a jej mury są strawione ogniem. Przeczytajmy. Słowo, to jest pierwszy rozdział od pierwszego wersetu. Słowa Nehemiasza, syna Hakaliasza. Oto gdy w miesiącu Kislew, roku 20, byłem w twierdzy Suza, przyszedł z Judy Hanani, jeden z braci moich, wraz z innymi. I spytałem ich o tych Żydów ocalałych, którzy uniknęli uprowadzenia i o Jerozolimę. I powiedzieli mi ci pozostali, którzy w tamtejszym okręgu uniknęli uprowadzenia, znajdują się w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Mur Jerozolimy jest zburzony, a bramy jej są spalone. Jak do tego doszło? Otóż Bóg powiedział Izraelowi, będę z wami. Znacie takiego Izraela, który gdziekolwiek postawi nogę, tam zwycięża. I Bóg mówi, będę z wami, poprowadzę was przez każde zwycięstwo. Zwyciężycie każdy naród, ale w pewnym momencie Izrael zaczyna czcić innych bogów. Sprzeniewierza się Bogu, zaczyna składać im ofiary. Po prostu zaczyna żyć po swojemu. I Bóg pozwala, by Babilończycy najechali Jerozolimę. Pozwala, by zrujnowali świątynię, która kiedyś przynosiła chwałę Bogu. W tej świątyni oni byli dumni, Żydzi byli dumni z tego, że mają świątynię, która przynosi chwałę Bogu, ale teraz ona była rozbita. Mury Jerozolimy były zniszczone. I to przynosiło hańbę Izraelitom. Oni wstydzili się tego, bo to nie była dawna chwała świątyni pańskiej. A więc przychodzą do Nehemiasza jego bracia i mówią mu, wiesz, wstydzimy się, to jest naprawdę fatalnie to wygląda. Odbudowaliśmy jakąś tam świątynię, wiesz, ale to jest prowizorka. To nie jest to, co było kiedyś. I boimy się, bo w każdym murze są dziury. Nasi nieprzyjaciele mogą nas najechać. I my jesteśmy zawstydzeni i pohańbieni. I co się stało? Kiedy zobaczymy dalej, Nehemiasza, trzeci werset, jeszcze raz przeczytajmy. I powiedzieli mi ci pozostali, którzy w tamtejszym okręgu uniknęli uprowadzenia, znajdują się w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Mur Jerozolimy jest zburzony, a bramy jej są spalone. I oto, gdy to usłyszałem, usiadłem, płakałem i trapiłem się całymi dniami. Kochani, wierzę, że Bóg używa zwyczajnych ludzi do nadzwyczajnych rzeczy. Ale wierzę też, że ci ludzie mają pewne cechy charakterystyczne. I chcę powiedzieć o trzech ważnych rzeczach. Po pierwsze, chciałbym, żebyście wiedzieli, że Bóg używa ludzi, którzy usiądą i zapłaczą. Usiądą i zapłaczą. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy Nehemiasz słyszy o tym, że Jerozolima jest pohańbiona. Kiedy słyszy, że świątynia pańska jest zburzona, jego serce zostaje rozerwane. On siada i zaczyna płakać. I wiecie, to nie chodzi o taki, nie wiem, płacz typu bu, hu, hu, snif, snif. Rozumiecie? To był płacz, który go przenikał, który go posadził, który ściął mu nogi. Rozumiecie? Nehemiasz był złamany tym, co usłyszał. Nehemiasz był złamany. Jezus, kiedy schodził z Góry Oliwnej, kiedy zobaczył miasto, również był złamany, również zapłakał. Wiecie, o co mi chodzi. Szpiki na wąsach, makijaż ci spływa, jeśli chodzi o kobiety. To nie jest ładne, to nie jest przyjemne. Rozumiesz, wszystko ci tu płynie, szpiki, nie możesz ich wytrzeć. Jeśli masz wąsy, wiem, co mówię, Michał też to zna. To nie wygląda ładnie i to nie wygląda dobrze, ale tak naprawdę nie chodzi o to, co jest na zewnątrz, ale chodzi o to, co łamie twoje serce. Nie wiem, co łamie twoje serce. Nie wiem, co sprawia, że w twoim sercu jest ból. Nie wiem, może patrzysz na nienarodzone dzieci i to łamie twoje serce. Może widzisz, że one nie mają głosu. i nie są w stanie zawołać. Być może Ty kiedyś będziesz ich głosem. Może widzisz, może Twoje serce łamie brzemię o ludzi nienawróconych. Nie wiem, dzisiaj wierzę, że Duch Święty pokaże Ci Twoje brzemię, dotknie Twojego serca, abyś mógł się stać człowiekiem, który usiądzie i zapłacze. Tutaj niedaleko na Sosinie Asia powiedziała, jest Metal Fest. Dla nich to jest zwykły koncert, ale dla nas wiemy, że diabeł przychodzi przez muzykę, przychodzi, by w słowach, w których oni śpiewają, wezwać demony i te demony pętają ludzi. My nie zdajemy sobie sprawy, co się dzieje w naszym świecie, w Europie. Coraz mniej ludzi jest w kościele. Kiedy zajrzysz do naszych kościołów, to widzisz głównie starszych ludzi. Jest bardzo mało młodych ludzi. Kiedyś przyjechał nasz znajomy z Nigerii i kiedy przyszedł tutaj do kościoła, powiedział, dlaczego tu nie ma młodych ludzi? A ja powiedziałem, tak to wygląda. On mówi, to niesamowite, u nas są młodzi ludzie. A ja mówiłem, a u nas już ich się pożegnali, kiedy mieli bierzmowanie, to poszli z kościoła. Tak to wygląda. I kiedy przyjrzysz się Europie, to zobaczysz, że Niemcy już chcą ogłaszać, że Europa, że Niemcy stają się krajem muzułmańskim. W Szwecji, niedawno byliśmy w Szwecji, tam nie ma kościoła katolickiego. Tam zostały tylko kościoły protestanckie. Nasze kościoły pustoszeją i zostają tam starsze osoby. Ale za 20-30 lat, szacują socjolodzy, Europa stanie się krajem muzułmańskim, jeśli my niczego nie zrobimy. Jeśli my, nasze serca nie zostaną złamane przez Ducha Świętego. Jeśli nie zaczniemy opowiadać Ewangelii o tym, że Jezus Chrystus jest Panem. I właśnie Bóg szuka takich ludzi, którzy będą gotowi, by ich serce było rozdarte przez jakieś brzemię. Bóg chciał w ten sposób poprowadzić Nehemiasza. Chciałbym, żebyś dzisiaj spróbował odpowiedzieć sobie na to pytanie, co łamie Twoje serce? Czy pozwalasz Duchowi Świętemu, aby dzisiaj przychodził do Ciebie i kruszył Twoje serce? Byś zapłakał jak Nehemiasz, bo Bóg używa zwyczajnych ludzi do nadzwyczajnych rzeczy, ale tych, którzy usiądą i zapłaczą. Amen? Jesteście tu? Wierzę, że Bóg może to brzemię zamienić w Twoją służbę. A więc zapamiętajcie, pierwsza rzecz, Bóg używa tych, którzy usiądą i zapłaczą, ale Bóg używa również tych, którzy uklękną, by się modlić. Amen? Uklękną, by się modlić. Będą skąpani w modlitwie. Bóg używa takich ludzi, którzy klękają, by się modlić. Nie siadasz i nie mówisz, o, jakie to jest smutne, straszne to życie jest. Dzieci w Afryce umierają. Zaczynasz płakać, lecą szpiki, makijaż spływa. I ty mówisz, powycierasz się. I jutro przejdziesz do porządku dziennego. Nie, Bóg używa ludzi, którzy uklękną i zaczną się modlić. Amen? Uklękną i zaczną wołać do Boga, bo to będzie głęboko wypisane w ich sercu. Bóg przyjdzie do ciebie i pobudzi twoją modlitwę. Kiedy przyjrzymy się dalej czwartemu wersetowi, widzimy, co robi Nehemiasz. Oto gdy usłyszałem, usiadłem i płakałem i trapiłem się całymi dniami. I druga część tego wersetu, pościłem i modliłem się przed obliczem Boga niebios. Pościłem i modliłem się przed obliczem Boga niebios. Niektórzy mówią, ale co ja mogę zrobić z tym brzemieniem? Co ja mogę zrobić? Jestem tylko zwykłą mamą. Tam są mamy, widzę, są wózki. A ja mówię, możesz zrobić coś w swojej modlitwie. Amen? Możesz zrobić coś przez swoją modlitwę. Muszę powiedzieć, że jestem tylko zwykłym handlowcem, informatykiem, mam nie za fajną pracę. Nehemiasz miał fajną robotę, ale ja mam taką średnią. Ale Bóg może ciebie użyć w twojej modlitwie. Bóg może to zrobić. Możesz coś zrobić. Może nie zrobisz wszystkiego, ale możesz zrobić coś. Możesz zacząć działać na podstawie Słowa Bożego i możesz zacząć się modlić. My, wiecie, mamy w takiej naszej, nie wiem, czy to jest polskość nasza, czy taka kultura. My jak się modlimy, to modlimy się tak wiecie, tak jakoś niepewnie, nie? O, no, panie, jeśli chciałbyś uczynić coś wielkiego, to proszę cię, ale nie musisz. Oczywiście, jeśli taka jest tylko twoja wola. Leży mi to głęboko na sercu, ale nie śmiałbym cię prosić i nie będę naciskał. Rozumiecie? To tak jakbyś przyszedł do kogoś do domu i on mówi, co byś chciał, a ty mówisz, herbatę. On mówi, okej, ale wiesz co, gdybyś jednak nie poczuł tego, że chcesz mi zrobić, to jej nie rób po prostu. Ale jak to? To chcesz tą herbatę? No ta, niby chcę, ale nie wiesz, jeśli taka twoja wola jest oczywiście, obejdę się bez. Rozumiecie, my tak działamy w modlitwie. To nie jest postawa chrześcijańska. Jeśli taka twoja wola, może możesz zadziałać, panie, tak troszeczkę, żebym się nie przyzwyczaił do tego, że jesteś wielkim Bogiem. Ale Bóg chce działać, Bóg chce przychodzić i odpowiadać na twoją modlitwę. Amen? Chcę wam przeczytać coś z Ewangelii Łukasza. Zatytułowane to jest w 18 rozdziale Moc wytrwałej modlitwy. Opowiadał im też przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą. Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie, chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał, słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia? A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego? I czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Wyobrażacie sobie tą sytuację? Wdowa nie miała żadnych praw w Izraelu. Ona była nikim, nie miała męża. To mąż miał iść do tego sędziego i powiedzieć, no obroń naszą rodzinę. Ale ona sama nie mogła zrobić nic. No i pewnego dnia rano do jego biura puka i mówi, dzień dobry, czy mógłbyś mnie wziąć w obronę? A on mówi, daj mi spokój, jesteś zwykłą wdową, nie będę się tą zajmował. Zatrzasnął drzwi. Ale ona za chwilę puk, puk, puk. Czy mógłbyś mnie wziąć w obronę? Chyba ci powiedziałem, że nie będę się tą zajmował. Chlas drzwi. A więc o godzinie 16 sędzia wychodzi z biura, a ona tam stoi. Hello. Chciałem się przypomnieć, chodzi mi o obronę. Chyba rozmawiałem już z tobą, tępa kobieto, że nie biorę wdów w obronę. Z Bogiem się nie liczę i z ludźmi. Boga się nie boję i ludzi się nie boję. Koniec, kropka. A więc ona idzie za nim. Ale czy nie mógłbyś odrobinkę wziąć mnie w obronę? Daj mi spokój. Rozumiecie? I kiedy on wrócił do swojego domu i wieczorem wychodził do restauracji, ona siedziała na schodach. Dzień dobry, jestem tu. Mógłbyś mnie wziąć w obronę? Mówi, nie, ta kobieta doprowadzi mnie do rozstroju nerwowego. Rozumiecie? I kiedy wracał z restauracji, ona jechała w taksówce i powiedziała, hello, jestem tu. Czy mógłbyś mnie wziąć w obronę? I on powiedział, nie liczę się z Bogiem, ale ona mi się uprzykrza. I ze względu na to, że mi się uprzykrza, wezmę ją w obronę. Amen? Wezmę ją w obronę. I rano, kiedy wyobraźcie sobie, kiedy on szedł do pracy, to on po prostu był całkowicie zalękniony, że ona gdzieś za krzaka wyskoczy i zacznie go prześladować znowu, uprzykrzać mu się. Więc on szedł i był przerażony tym, że ta kobieta za moment wyjdzie. Ale przyszedł do biura, a ona już siedziała. Hello. Jestem tu. On mówi, wiem. Wezmę cię w obronę. I Bóg mówi, czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Czy Bóg zastanie się takiego, dobijającego się do nieba? Czy chcesz mówić, o, jeśli taka twoja wola, to, ale jeśli nie, to nie musisz. Jezus Chrystus dał nam przykład. To jest wyraźnie napisane, moc wytrwałej modlitwy. Moc wytrwałej modlitwy. Czy ktoś tu jest i powie aleluja?
Aleluja!
A, coś słabo, ale po kawie pewnie się rozkręcicie. To jest postawa, bo Bóg używa ludzi, którzy są skąpani w modlitwie, są gotowi szturmować niebo, są gotowi wołać do Pana na podstawie Jego słowa. Amen? Oni są w stanie stanąć na słowie i powiedzieć, tak jest tutaj napisane, Panie, moc wytrwałej modlitwy. Podałeś nam przykład, że ta kobieta uprzykrzała się i ja teraz będę Ci się uprzykrzał, dopóki nie weźmiesz mnie w obronę. Aleluja! Tak mówi Bóg. To Jezus dał nam przykład, to nie jest żadna inna historia. To jest przykład Jezusa. A więc Bóg używa zwyczajnych ludzi do nadzwyczajnych rzeczy, tych, którzy usiądą i zapłaczą, uklękną, by się modlić. I trzecia ważna rzecz, Bóg używa ludzi, którzy wstaną, by działać. Amen? Wstaną, by działać. Zobaczmy drugi rozdział Księgi Nehemiasza. Nie wiem, czy tam na slajdach, nie widzę tych slajdów, ale pewnie się wyświetla. Pierwszy werset. I oto, gdy w miesiącu Nisan, 20 roku panowania króla Artakserksesa, wykonywałem swój urząd, wziąłem wino, to jest ta część, którą lubicie, przynajmniej niektórzy, wziąłem wino i podałem królowi, wcześniej spróbował. I podałem królowi i w jego obecności nie okazywałem smutku, lecz król mi rzekł, czemu tak smutno wyglądasz, przecież nie jesteś chory. Nie, lecz masz jakieś zmartwienie. I przeraziłem się do najwyższego stopnia. I rzekłem królowi, niech król żyje na wieki. Jakże nie mam smutno wyglądać, gdy miasto, gdzie są groby moich przodków, jest spustoszone, a bramy jego strawione ogniem. I rzekł mi król, o co chciałbyś prosić? Wtedy pomodliłem się do Boga niebios i rzekłem królowi, jeśli to wyda się słuszne królowi, jeśli sługa twój ma względy u ciebie, to proszę, abyś posłał mnie do Judy, do grodu, grobów moich przodków, abym go odbudował. Amen. Co robi Nehemiasz? Nehemiasz nie poprzestaje na tym, że płacze i wyciera szpiki, nie poprzestaje na tym, że klęka na kolana i zaczyna się modlić. On idzie do króla i mówi, abyś mnie posłał, tego potrzebuję, do grodu moich ojców, tam, gdzie są ich groby. On co robi? Wstaje, by działać. Amen? Wstaje, by działać. My mamy coś takiego, że jesteśmy biernymi ludźmi. Wiecie, czasem to tak jest. No, ja też tak mam, że oglądam w telewizji i myślę sobie, o, biedne te dzieci, niech umierają. No, może dam na Caritas złotówkę. No, albo pomodlę się chwilę za nie. Wiecie, chodzi o to, żeby uspokoić sumienie. Chodzi o to, żeby nie zrobić nic. Ale ludzie, którzy zmieniają świat, to są ludzie, którzy usiądą, by zapłakać, uklękną, by się modlić i wstaną, by działać. To ludzie, którzy są gotowi na wyzwania. Zwyczajni ludzie. Pamiętam taką historię, kiedy moja żona Ula gdzieś znalazła w internecie historię, która złamała jej serce. Przeczytała o dziewczynce, na której mózgu zostało wykonanych 7 operacji. Zobaczyła tam zdjęcia, gdzie ten mózg jest pokrojony, z niego jest zrobione sito. Być może część z Was słyszała o tym, bo angażowaliśmy wiele ludzi w to. Moja żona przyszła do mnie i powiedziała, ci ludzie chcą się modlić o swoje dziecko. To były bliźniaki. Jedno urodziło się zdrowe, a drugie urodziło się chore, zakażone bakterią. Miała na imię Bianka. I moja żona przyszła i płakała. Ja tego nie rozumiałem, ale ona była naprawdę złamana. Płakała i mówiła, Krzysiek, musimy coś zrobić. Ja do końca to czułem, nie wiedziałem, o co jej chodzi. Mówiłem, ale jak to? On mówi, musimy coś zrobić. I pamiętam, że każdego dnia wieczorem i tego dnia wieczorem ona poszła i się modliła. I głośno dobijała się do nieba. Wołała Boga, aby zmienił tą sytuację, aby to dziecko nie umarło, aby to dziecko żyło, bo jej rodzice to byli chrześcijanie. I spotkaliśmy się z liderami naszej wspólnoty i pierwszy raz zobaczyłem moją żonę w takim stanie. Ona zaczęła działać.
wyszła i zainspirowała ludzi. Powiedziała im, słuchajcie, tak nie może być. To małe dziecko umiera. Jest przeprowadzono 7 operacji na jej głowie. Jest, jej mózg jest pocięty na kawałki. Ale wierzę, że możemy się modlić i możemy zwyciężyć w imię Boga. I wszyscy liderzy patrzyli na nią. A ona dalej mówiła, będziemy się modlić, musimy pościć i się modlić. Ona nie tylko płakała, nie tylko się modliła, ale zaczęła działać, wzięła liderów, powiedziała, zróbmy to. To dziecko nie może umrzeć. I pamiętam, że wtedy poczułem, że chcę to zrobić. I zaczęliśmy angażować różne wspólnoty, zaczęliśmy angażować naszą wspólnotę, wysyłaliśmy informacje na fora, założyliśmy tematy, wysyłaliśmy maile. I coś ci powiem, Bianka dzisiaj żyje. Alleluja, Bianka dzisiaj żyje. I niedawno widziałem zdjęcie Bianki, jak ona siedzi. I jak ona jest ze swoim tatą i on ją trzyma za rękę. I lekarze mówili, ona nie będzie żyła. Z jej mózgu jest zrobione sito. Ona będzie rośliną. Ale Bianka nie jest rośliną, bo większy jest ten, który jest w niebie. Amen? Bo Bóg przyszedł i dotknął życia tych ludzi. Bo Bóg przychodzi do ludzi, którzy są gotowi, by działać. Są gotowi, by zapłakać. Są gotowi, by uklęknąć do modlitwy. I są gotowi, by wstać i działać. Amen? Alleluja. Wierzę, że dzisiaj Duch Święty przyjdzie tutaj. Nie wiem, gdzie są muzycy, chodźcie tutaj. Potrzebujemy was. Zaraz będzie przerwa kawowa, ale chcę wam powiedzieć, że Bóg przyjdzie, by dzisiaj ciebie zainspirować, by dzisiaj złamać twoje serce. Nie bój się tego i pozwól Duchowi Świętemu działać. Pozwól Duchowi Świętemu, by żył w twoim życiu. Pozwól Duchowi Świętemu, by twoje serce było obudzone. Nie wiem, co jest w twoim sercu. Nie wiem, o co walczysz. Nic nie rozrywa tak mojego serca, jak to, że są na ziemi ludzie, którzy nie oddali życia Jezusowi. Nic tak nie rozrywa serca metanoi. I kiedyś powiedzieliśmy, zrobimy wszystko. Wszystko oprócz grzechu, by ogłosić ludziom Ewangelię. Pojdziemy do miejsc, do których Bóg nas pośle. Być może to łamie twoje serce. Moje łamie właśnie to. Bo 16 lat temu, kiedy byłem częściej pijany i naćpany niż trzeźwy, komuś zależało, by opowiedzieć mi Ewangelię. Czyjeś serce było złamane. Ktoś upadł na kolana. Po prostu zaczął się za mnie modlić. I wreszcie przyszedł i ogłosił mi Ewangelię. Nie wiem, co łamie twoje serce. Ale chciałbym, byś pozwolił dzisiaj Duchowi Świętemu, aby mówił do ciebie. Aby dotknął twoich uszu. Aby dotknął twojego serca. Bo wierzę, że może to uczynić. Amen? Sprawdź to, co jest w twoim sercu. Pozwól Duchowi Świętemu, aby działał, przenikał cię i prowadził cię. Panie, prosimy cię teraz za tych wszystkich, których ty dotykasz swoim słowem. Wierzę, że dzisiaj przychodzisz jak potężny wiatr, jak deszcz, który nawadnia ziemię. Proszę Ciebie, Duchu Święty, stąp w to miejsce. Działaj, spraw, abyśmy byli ludźmi, których łamie to, co łamie Twoje serce. Aby nasze serca były złamane tym, co łamie Twoje serce. Duchu Święty, prosimy Ciebie, przychodź w to miejsce i działaj. Duchu Święty, proszę Ciebie teraz, przychodź do wszystkich tych ludzi. Wzywamy Twojego imienia, Jezus. Wzywamy Twojego imienia. Święty, potężny Boże, prosimy Ciebie, ucz nas być ludźmi skąpanymi w modlitwie. Ucz nas być ludźmi, którzy wstaną i będą działać, którzy nie będą oglądać się na swoje życie, ale pewnego dnia pójdą tam, gdzie Ty ich poślesz. Duchu Święty, wołamy do Ciebie. Wołamy do Ciebie, Duchu Święty. Alleluja. O, święty jesteś.
Wywyższamy Ciebie, Panie. Wiemy, że Ty działasz, że Ty przychodzisz. Że Ty przychodzisz. O bakara rama shira la la sabara la la kira la la masha Yeshua rama masir O no 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 O no 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 Pozwól Duchowi Świętemu, niech zacznie się modlić w Tobie. Niech Duch Święty zacznie się w Tobie modlić. Niech Duch Święty wypowiada Twoje słowa. Niech modli się w Tobie. Jezus, Jezus, Jezus. Duchu Święty, ja wołam Ciebie. Przyjdź w to miejsce, przyjdź, przenikaj nas. Uwalniaj swoją Bożą moc, uwalniaj swoją potęgę. Zmień nas, abyśmy byli ludźmi, którzy będą gotowi głosić Twoje słowo. Będą gotowi odpowiadać na Twoją inspirację, na Twoje wezwanie, Duchu Święty. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Zapraszam Was serdecznie na część kawową. Mamy chwilę przerwy teraz. Wszystko opowiedzą Wam ludzie i za kilka minut wracamy, by dalej słuchać Słowa Bożego. Będziemy się jeszcze modlić dzisiaj nie raz.